I z nami jest już Dmytro Antoniuk. Witam cię bardzo serdecznie.
Witaj Magdaleno i witam Państwa serdecznie. Tak.
A czym dzisiaj żyje przede wszystkim Ukraina? O jakich miejscach się mówi? Jakie informacje zdominowały media i to, co dzieje się w społeczeństwie?
No oczywiście my śledzimy za tym, co się dzieje w Rosji, czyli w obwodzie białogardzkim. Ale do dziś nie ma stuprocentowej pewności, czy ten Legion Swobodna Rosja i Ochotniczy też Korpus Rosyjski stąd wycofali się, albo jeszcze tam przebywają. Czyli według tej mapy, Deep State Map, ta strefa obok granicy rosyjsko-ukraińskiej jest nadal jeszcze szara, chociaż rosyjskie Ministerstwo Obrony i władzy obwodu białogardzkiego zawiadomili o tym, że wypędzili po prostu tych, jak oni mówią, dywersantów ukraińskich, chociaż nie jest to prawdą. Ale my znów nie wiemy, czy tam jeszcze coś dzieje. Według amerykańskich mediów Rosjanie, które byli tam w obwodzie białogardzkim, ponieśli straty, ale nie takie duże, jak o tym mówiło Ministerstwo Obrony Rosji. No i oczywiście my patrzymy na Bachmut, to co się dzieje tam. Bachmut nie jest całkowicie okupowany i zajęty przez Rosjan, jak to też znów zawiadamia Ministerstwo Obrony Rosji. Na razie około dokładnie kilka budynków na początku tego miasta jeszcze są pod kontrolą ukraińską. No i trwają oczywiście walki wokół Bachmutu. I w tych walkach my też zdobywamy kolejne sukcesy, chociaż nie takie duże, jak by się chciało. Ale jednocześnie z tym wróg atakuje nie tylko w Bachmucie, bo w Bachmucie Wagnerowcy, które jeszcze tam są, atakują, a też na kierunku między Kreminą a Limaniem, a również w Mariince i pod Awdijewką. Czyli no, ta sytuacja, która już kilka miesięcy trwa, ona po prostu jest taka sama, jak i wcześniej. Czyli wróg nie ustaje ze swoimi atakowaniami w tych kierunkach, których ja już zaznaczyłem. No i my też patrzymy na to, co się dzieje z obiecywaniem nam przekazanie tych samolotów typu F-16. Była dziwna i sprzeczna informacja za ostatnie dwa dni o tym, że piloci ukraińscy zaczęli swoje szkolenie, ćwiczenie w kilku krajach, w tym w Polsce, ale ta informacja była sprostowana wczoraj i jak się okazuje, ukraińscy piloci będą ćwiczyć się, szkolić się, zaczynając tylko od lipca. No i to odsuwa oczywiście przekazanie nam tych samolotów na jeszcze kilka miesięcy dalej. Czyli była mowa wczoraj też w poranku o tym, że rzekomo te samoloty mogą być przekazane Ukrainie już w jesienią tego roku. No a teraz, jeżeli być realistami, to myślę, że jeszcze dalej to może być odsunięte na zimą tego roku, albo nawet na już początek roku przyszłego. No i wczoraj była informacja od przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Budanowa o tym, że my już mamy chociaż minimalną potrzebną broń dla ofensywy, ale my już ją mamy i niebawem już rozpocznie się ta ofensywa. Czyli to było powiedziano wczoraj w wywiadzie pana Budanowa. Także czekamy na ofensywę.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję, Dmytro Antoniuk. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie z Warszawy.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
7:21 jest na naszych zegarach, a prezydent Andrzej Duda przebywa od wczoraj z wizytą w Wielkiej Brytanii. Także jakie tematy przede wszystkim są tam poruszane i o czym rozmawia się na Wyspach? O tym już za kilka chwil.
Studio Londyn.
Studio Londyn, a więc nasi korespondenci. Jest z nami Aleks Sławiński. Dzień dobry, witam Aleksie cię bardzo serdecznie.
Witam, witam. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet o poranku w Radiu Wnet. Oj tak, dzieje się tutaj u nas prezydent Andrzej Duda z kolejną wizytą w Londynie. Jak pamiętamy, całkiem niedawno pojawił się tutaj podczas koronacji. Tym razem jednakże jest to wizyta bardziej biznesowa, bardziej robocza niż tylko taka kurtuazyjna. O ile pamiętam, to jest jego już czwarta wizyta w Londynie w ciągu ostatniego półtora roku. Wcześniej spotykał się z poszczególnymi premierami, ale również z naszym nowym królem. Dzisiaj spotyka się bardziej w biznesowych sytuacjach, ale nie tylko, ponieważ jest to również i historyczna wizyta dla naszego polskiego ośrodka społeczno-kulturalnego, który istnieje już od ponad półwiecza, a jest to właśnie pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Polski w tych murach. Jest to największy ośrodek polonijny w Wielkiej Brytanii, dlatego ta wizyta została bardzo dokładnie przygotowana i bardzo mile przyjęta przez lokalną społeczność. Widzieliśmy tutaj oczywiście szefa POSK-u, czyli doktora Marka Laskiewicza, który był gospodarzem tego spotkania. Widzieliśmy tutaj naszego ambasadora Piotra Wilczka. Widzieliśmy tutaj naszego byłego ambasadora Arkadego Rzegockiego, który teraz jest w Warszawie w randze ministra, szefem służb zagranicznych. Widzieliśmy naszego konsula generalnego Mateusza Stąsieka. Widzieliśmy większość działaczy polonijnych, między innymi aż z dalekiego Gloucestershire przyjechał nasz radny Jaro Kubaszczyk. Mieliśmy okazję porozmawiać z tymi wszystkimi postaciami. Impreza była naprawdę interesująca. Zaczęła się już o godzinie 17 podczas takiej konferencji, a następnie już o godzinie 19 spotkaliśmy się w sali teatralnej. To jest dosyć duży teatr, mieszczący kilkaset osób i był wypełniony po brzegi, zarówno tam na dole, gdzie znaleźli się honorowi goście, jak i na górze, gdzie znalazła się dosyć duża grupa dziennikarzy. Ta wizyta potrwa jeszcze dzisiaj. Wczoraj z takich bardziej oficjalnych wizyt prezydent spotkał się na sesji popołudniowej London Defence Conference i w King's College London miał możliwość spotkania się właśnie z politykami i działaczami brytyjskimi, zaś właśnie później w Polsku spotkał się z naszymi rodakami i Polonią. Dzisiaj również dalszy ciąg tego wydarzenia. Dalszy ciąg wizyty. Już o 16 naszego czasu prezydent spotka się z prezesem Dow Jones & Company i później spotka się w The Wall Street Journal Council, czyli jednej z największych gazet. Całkiem niedawno prezydent Duda wypowiedział się dla Wall Street Journal, więc nie bez powodu i tym razem będzie miał okazję się spotkać z No, jedną z największych magazynów biznesowych na świecie. Zaś wizyta oficjalnie zakończy się z przedstawicielami mediów w hotelu Rosewood i będzie można znowu pozadawać mu trochę pytań, no i dowiedzieć się, jak ta wizyta przebiegła. Więc wygląda na to, że to będzie dosyć owocne dwa dni. Wczoraj i dzisiaj, jutro już spotykamy się z prezydentem z powrotem w Polsce, ale i Studio Londyn już jutro wylatuje do Polski. Będziemy się widzieli w weekend, między innymi podczas imprezy rocznicowej Radia Wnet.
Tak, bo my oczywiście Państwu przypominamy, że 25 maja Radio Wnet obchodzi swoje 14 urodziny, więc zapraszamy serdecznie do naszej siedziby tutaj przy Krakowskim Przedmieściu, ale także, a może i przede wszystkim do słuchania Radia Wnet. Tak więc czekamy również na Studio Londyn. Dziękuję Aleksie za korespondencję. No i oczywiście pozdrawiamy Izę Smolarek, która jest nieodłączną częścią Studia Londyn.
Oczywiście, od samego prawie początku, kiedy Studio Londyn zaczęło nadawać ponad 3,5 roku temu na stałe, Iza jest tutaj z nami. Dzisiaj niestety nie mogła z nami być, ale będziemy tam właśnie w Warszawie już w piątek. Do usłyszenia. Miłego dnia.
Do usłyszenia i do zobaczenia. To może z nami teraz Nancy Sinatra przez kilka chwil, a już niedługo opowiemy Państwu o tym, co dzieje się z lasami. Jak wygląda gospodarka leśna, jak wygląda sytuacja z certyfikatami, a także o nowych zmianach proponowanych w prawie.
Mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beżbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17.30. Justyna Rudnicka.
To była autopromocja.
godzina 7.30, zapowiadana rozmowa na temat gospodarki leśnej, a także tego, co dzieje się z polskimi lasami. Dyrektor Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego jest w naszym studio, pan Rafał Szefler. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Polska Izba Gospodarcza, trzeba dodać, bo to jest ważne. To może na początek krótki komentarz, bo wczoraj w Sejmie odbyła się konferencja przedstawiciela organizacji pozarządowych. Lasy to nie skarbonka dla polityków. Przyrodnicy w Sejmie chcą zmian. Zarządzanie polskimi lasami, sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe musi zostać radykalnie zmienione. A co proponują? Między innymi proponują to, żeby bardziej dbać o przyrodę, ograniczyć dzisiejszej dowolności, jak mówią, zarządzaniu lasami, a także wyłączyć 20% najbardziej wartościowych przyrodniczo lasów w Polsce. Oczywiście wszyscy z tyłu głowy mamy Puszczę Białowieską pewnie jako ten najważniejszy. Co pan sądzi na temat tych działań, na temat takich postulatów?
Zacznę od końca. 20% nierealne jest w naszych warunkach. Oczywiście ja się zgadzam, że należy chronić przyrodę. Każdy chce pójść do lasu, zbierać grzyby, podziwiać zwierzęta i roślinność. Super, ale pamiętajmy o tym, że też las ma tą funkcję gospodarczą, nie tylko społeczną, ale też i gospodarczą. I te 20% to jest nierealne. Oczywiście należy chronić, należy pomyśleć nad tym, jakie możemy obszary wyłączyć dodatkowo. I nad tym pracowaliśmy chociażby wspólnie z kolegami, ekologami w grupie SDG, tak zwana grupa SDG, która opracowywała nowe wskaźniki do certyfikacji FSC i o tym mówiliśmy. O tym też mówi strategia bioróżnorodności, tylko w tym momencie koledzy z organizacji ekologicznych i koleżanki, przepraszam, też chcą być święci od papieża. Tak? Unia Europejska w strategii bioróżnorodności mówi o 10%. No to my dowalmy, przepraszam za taki kolokwializm, 20%. No nie tędy droga. Rozmawiajmy jak najbardziej. Żaden tartacznik nie jest za tym, żeby, mówiąc kolokwialnie, wycinać w pień. Chrońmy przyrodę, zostawmy coś naszym dzieciom i wnukom, ale nie tędy droga, nie taki radykalizm. Absolutnie.
To jest pana opinia, to o ilu procentach moglibyśmy rozmawiać realnie? Wyłączenia?
Nie chcę się licytować, tak? Oni mówią 20, ja powiem 10, spotkajmy się w połowie drogi, będzie 15. No nie tędy droga. Należy rozmawiać o dodatkowych wyłączeniach. Tak, prawda. Należy mocniej chronić przyrodę w Polsce. Tak, prawda. Usiądźmy i zastanówmy się, gdzie poszukać tych możliwości.
To już jak rozmawiamy o ustawach, to w kwietniu była taka głośna sprawa Solidarna Polska, dzisiaj suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry, zbierała podpisy pod ustawą o obronie polskich lasów. Chodziło o to, żeby Unia Europejska i instytucje europejskie nie miały możliwości wpływania na gospodarkę leśną i na lasy państwowe. To zostało w zamrażarce. Ten projekt ustawy jest zamrożony. Mówił o tym u nas niedawno wiceminister klimatu, pan Jacek Ozdoba. Co pan sądzi, że ta ustawa powinna być uchwalona szybko, że to jest dobry kierunek?
Nie jestem zwolennikiem przekazania kompetencji krajowych na rzecz Unii Europejskiej.
Czyli głosowałby pan za tą ustawą, jakby był pan posłem?
Gdybym był posłem, to bym głosował za tą ustawą. Tak, należy pozostawić kompetencje dotyczące lasów państwowych w rękach krajowych. I to obojętnie, czy to dotyczy Polski, Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, obojętnie.
To dlaczego Unia Europejska, panie dyrektorze, tak próbuje różnymi drogami na te polskie lasy, też powiem w dużym cudzysłowie, kolokwialnie, położyć łapę?
To dotyczy nie tylko polskich lasów, to żebyśmy o tym pamiętali, bo też w przestrzeni medialnej funkcjonuje taki przekaz, że Polska jest atakowana, polskie lasy są atakowane. To dotyczy nie tylko polskich lasów, to dotyczy całej Europy. Kilka tygodni temu największe stowarzyszenia europejskie związane z przemysłem drzewnym, z lasami państwowymi, podpisały taki list otwarty do Komisji Europejskiej, do przedstawicieli Komisji Europejskiej, gdzie wprost protestujemy przeciwko takim krokom i prosimy o to, żeby włączyć nas w proces decyzyjny, w proces przygotowania, bo tak naprawdę my nie wiemy do końca, o czym mówimy.
Coś pojawiło się w Parlamencie Europejskim,
coś się pojawiło, prawda? Ktoś gdzieś zrobił wrzutkę.
Jakaś komisja.
Dokładnie, a tak naprawdę nikt nie wie, co za tym idzie dalej.
Czyli rozumiem, gdzie państwo wystąpili, do jakiego organu?
My wystąpiliśmy do pani von der Leyen z takim pismem. Te pismo podpisało, w tej chwili nie pamiętam, 8 bodajże stowarzyszeń z różnych państw.
I na razie państwo czekają.
I rozumiem. Czekamy na odpowiedź. Wiemy, że to pismo dotarło. Mamy swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Jest to Europejskie Stowarzyszenie Firm Tartacznych, EOS w skrócie. I oni już tam pilotują tą sprawę dalej. Co dalej? Zobaczymy. W połowie czerwca mamy duże spotkanie w Londynie największych organizacji branżowych i tam pewnie będą podejmowane dalsze kroki.
To już zostawiamy lasy państwowe. Pan jest dyrektorem Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. No więc jak dzisiaj ten przemysł drzewny się ma? Bo pamiętamy kilka miesięcy temu list, pismo wystosowane między innymi do premiera Mateusza Morawieckiego o fatalnych warunkach, o bardzo złej, krytycznej sytuacji. Czy to się zmieniło? Jak dzisiaj ta sytuacja wygląda?
Tak, to prawda. List był w czasie, kiedy byliśmy w środku nie wiadomo czego tak naprawdę, trudno nazwać, bo czegoś takiego, co przeżywamy, nigdy nie było w historii. Nagłe spadki zamówień, nagłe wycofywanie się z zamówień, brak możliwości planowania czegokolwiek i to nie był dobry czas. Dziś to wygląda odrobinę lepiej, na tyle, że możemy powiedzieć, że sytuacja nieco się poprawiła. Oczywiście w dalszym ciągu, jeżeli porównujemy pewne, użyję takiego sformułowania, czasookresy, tak, no to widzimy spadki. Widzimy spadki, widzimy, że to nie wygląda wszystko dobrze, ale gdzieś tam jakieś światełko w tunelu jest. Zakończyły się aukcje sprzedaży drewna, gdzie te ceny nie były jakieś szalone, w porównaniu na przykład do tego, co było rok temu, półtora roku temu, gdzie ceny osiągały kosmiczne poziomy.
No bo to była chyba też początek wojny na Ukrainie, prawda?
To był początek wojny, nikt nie wiedział, co się dzieje. Nie zapominajmy, że w pandemii też były wzrosty. Ja nigdy w życiu nie widziałem drewna tak zwanego papierówkowego, czyli drewna do produkcji papieru i płyt drewnopochodnych, które kosztowałyby 850 czy 900 zł, które normalnie kosztuje około 200.
Czyli dzisiaj się uspokoiło?
Dzisiaj się to trochę uspokoiło i to nam daje pewien oddech. Oczywiście nie można mówić o uspokojeniu, tylko o nabraniu oddechu. I myślimy, co dalej. Nie?
Myślą państwo, co dalej. Pojawiają się czasami takie artykuły w prasie, w mediach, że bardzo dużo, czy coraz więcej zaczęliśmy eksportować naszego drewna do Chin, że to jest ten kierunek. Czy to jest tak rzeczywiście, że to się zwiększa na przestrzeni ostatnich miesięcy?
No i tutaj mamy problem od lat. I o ile nie mam specjalnego żalu do lasów państwowych, tyle mam żal do rządu, że kompletnie nic z tym nie robi. Ani Ministerstwo Rozwoju, ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tak naprawdę nikt nie jest tym zainteresowany i tutaj mamy jako przemysł drzewny największy żal.
Ale to co, czego pan by wymagał w takim razie? Czego pan by chciał od rządu?
Ja nie będę mówił wprost, nie będę nazywał tego zakazem eksportu.
No właśnie.
No bo są pewne uwarunkowania, w jakich
jest wolny
żyjemy.
Handel, wolny rynek, a może to bardziej pośrednicy.
Dlatego mówię o promowaniu przerobu drewna w kraju. Promujmy przerób drewna w kraju. Mamy fantastyczne zakłady. Nie będę używał tutaj nazw, ale mamy polskie fantastyczne zakłady. Firmy rodzinne istniejące od lat 30, 40, czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. I dzisiaj one muszą borykać się z pośrednikami, z firmami, których właściciele mają laptopa i telefon komórkowy i to jest ich cały, w cudzysłowie oczywiście, zakład. I oni muszą z nimi konkurować o to drewno. Drewno nie ma prawa wyjeżdżać z Polski nieprzetworzone. To już mówię tak wprost. Do Chin gdziekolwiek. Przepraszam bardzo, gdziekolwiek. Drewno powinno zostać przerobione w Polsce, tutaj dać pracę, tutaj dać, już mówmy gospodarczo, podatki, bo drewno wjeżdża na stawce VAT 0%. Nikt nic z tego nie ma, zarabia pośrednik. Największe pieniądze. Jeżeli kupuje 10 tysięcy metrów drewna sosnowego w cenie 400 zł, doda sobie do tego metra 100 zł, to sobie proszę wyobrazić, o jakich pieniądzach mówimy.
Ale jakby pan właśnie to widział, bo przecież Lasy Państwowe czy rząd, jak ma wpływać na pośredników, skoro oni działają zgodnie z literą prawa?
Wracam do tego,
prawda?
Aby promować przerób drewna w kraju. Lasy Państwowe w swoich zasadach sprzedaży drewna określają wartości punktowe ofert. Dzisiaj, jeżeli ktoś przerabia drewno w Polsce, ma z tego tytułu 10 punktów.
A powinien mieć więcej według
pana. Powinien mieć więcej, bo 80%, drugie 10% to są inne warunki, a 80% to jest cena. W dalszym ciągu cena decyduje o tym, kto kupi.
Czyli promowanie poprzez dodawanie punktów. To jest postulat, rozumiem.
Mówimy w tej chwili bardzo ogólnie, bo nie mamy czasu ani to miejsce na to, żeby mówić szczegółowo. Chodzi, mówiąc krótko, o to, by promować przerób drewna w kraju, promować tu w Polsce zakłady, tu nasze firmy.
Mam nadzieję, że za tydzień do tego studia zaproszę kogoś z Lasów Państwowych. Może pan dyrektor się zgodzi i wtedy dopytam już o to promowanie i o rozwiązania prawne. I na koniec jeszcze chciałam zapytać, panie dyrektorze, o te certyfikaty. Mówię o Forest Stewardship Council. To są te FSC główne certyfikaty, ale pojawiły się też PEFC, prawda? Certyfikaty trochę innej organizacji. Czy to jest taka duża różnica? Bo widzimy, że z FSC zaczyna się wycofywać, czy nie przedłużają tych certyfikatów kolejne dyrekcje regionalne Lasów Państwowych i pojawia się problem, czy bez tego certyfikatu możemy eksportować, czy traci na wartości nasz rodzimy surowiec, jak pan to widzi?
Oba certyfikaty, oba systemy są tożsame. Różnią się niewiele. Oba certyfikaty są certyfikatami wydawanymi przez firmy prywatne. Oba certyfikaty są znane w Europie, ale tutaj dochodzimy do pewnych różnic, które na pierwszy rzut oka są nieistotne. Dla nas bardzo. Certyfikat FSC jest dużo bardziej popularny i dużo bardziej oczekiwany przez naszych odbiorców ostatecznych, przez konsumentów. Dzisiaj certyfikat FSC znajdzie pani wszędzie. Kartonie od mleka, na zeszycie, na papierze toaletowym.
Czyli stali
wszędzie.
Się monopolistą, powiedzmy.
Może nie tyle
niemiecka organizacja.
Może nie
tak?
Monopolistą, ile po prostu
znakiem jakości.
Znakiem jakości, który jest bardzo, bardzo popularny.
Ale Lasy Państwowe wycofują się z tego.
Lasy Państwowe się z tego wycofują. Wczoraj przyszła informacja z Krakowa o tym, że regionalna dyrekcja w Krakowie
ale
nie
to w
będzie.
W ogóle bardzo wiele już tych
tak, oczywiście.
Z początkiem maja się wycofuje.
Wycofują się poszczególne dyrekcje. Nas to boli, ponieważ my jesteśmy zaskakiwani. Teraz może już nie, bo Kraków mówi nam o tym, że z dniem 31 grudnia nie będą przedłużać certyfikatu tego roku, więc teoretycznie mamy czas, ale wcześniej byliśmy zaskakiwani takimi wiadomościami. I przygotować naszych odbiorców, klientów na to, że słuchajcie, nie będziecie mieli certyfikatu FSC, ale
tylko
drugi.
PFC?
To nie jest tak, tak to
a
nie jest takie
różnica,
proste.
Mała różnica, tylko P z przodu, panie dyrektorze.
Mała różnica, ale weźmy sobie przykład drewna, tak? Kupujemy drewno PFC, FSC i musimy robić dwa osobne magazyny, dwa osobne stany magazynowe, produkować w dwóch różnych systemach. To nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, jakby się
czyli
wydawało.
Czyli rozumiem, że jak wszyscy z dyrekcji regionalnych przejdą na PFSC, to rozumiem, że to będzie główny dominujący certyfikat.
Wtedy PFSC będzie główny dominującym. Ja bym powiedział tak, gdyby dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział nam, panowie, proszę państwa, z dniem 1 stycznia 2024 wycofujemy się z certyfikacji FSC, nikt by nie miał pretensji.
Ale powiedzmy jeszcze, to jest organizacja niemiecka, jeżeli mówimy o FSC, a PFC to jest organizacja...
To nie jest organizacja niemiecka. Obie organizacje są organizacjami... Siedziba jest tak, w Niemczech, Bonn. Obie organizacje są organizacjami międzynarodowymi. Były stworzone po to, żeby certyfikować gospodarkę leśną w krajach, gdzie ta gospodarka jest na jakimś dużo, dużo niższym poziomie. I pewne uwarunkowania nie przystoją do realiów w Polsce. i trzeba je zmienić. I o tym rozmawialiśmy przez ostatnie lata. Między innymi ja, pracując w tej grupie, która pracowała nad nowymi wskaźnikami.
A może jest różnica w cenie?
No jest różnica w cenie.
Jest
no,
PFC, jest tańsze, rozumiem, tak? No, jest kosztuje?
Oczywiście, że jest tańsze. Wszystko zależy od tego, co chcemy certyfikować, jaki produkt, ile mamy tego.
No ale średnio, jakbyśmy powiedzieli.
Nie jestem w stanie pani w tej chwili odpowiedzieć. To zależy od wielkości zakładu.
Mówimy o tysiącach złotych miesięcznie, rocznie, o dziesiątkach tysięcy złotych.
Mówimy o pewnych kwotach, nie chcę wyrzucać kwotami, bo nie jestem w stanie pani odpowiedzieć. Tak powiedziałem, to zależy od wielkości zakładu, od przerobu, od wielu czynników.
Ale taki podstawowy zakład.
Może to być różnica w skali roku, jeżeli to dotyczy jednego produktu, kilku tysięcy złotych.
Bardzo dziękuję. Zobaczymy, co z tymi certyfikatami, ale tak jak pan mówi, że raczej ten PFC zaczyna, będzie raczej dominował.
Będzie dominował.
Tak? A to jest organizacja, nie dowiedziałam się. FSC siedziba w Niemczech, a PFC gdzie ma siedzibę?
Tu mnie pani zaskoczyła w tej chwili. Przepraszam bardzo, uciekło mi. Sprawdzimy.
To się tego dowiemy, bo no, jak wiemy, pieniądze i to, gdzie one... idą, jest ważne. Ja teraz staram się to znaleźć, ale...
Szukam w pamięci,
ja po prostu... A, to jest Szwajcaria
z kolei.
Szwajcaria, Genewa.
Tak, Genewa, dokładnie.
Tak, więc na zachód wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Szefler, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Bardzo dziękuję. Za rozmowę. A my teraz posłuchamy Raya Charles.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen. Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Studio Szanghaj.
I 7.50 na naszych zegarach. Studio Szanghaj, Andrzej Zawadzki-Liang z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, kłaniam się.
Uśmiecham się do pana redaktora. No to zacznijmy może. Wizyta premiera Rosji w Chinach ma się spotkać z najważniejszymi przedstawicielami władz w tym kraju. Co się o tym mówi, jak to się komentuje?
Tak, przede wszystkim to chciałbym złożyć życzenia z okazji jutrzejszej, przypadającej rocznicy, 14 zresztą, założenia Radia Wnet, dzięki któremu możemy się właśnie tutaj połączyć i rozmawiać.
Dziękujemy
bardzo. Życząc wszystkiej pomyślności i zdrowia i jak największej słuchalności,
tak jest. Ale dziękujemy bardzo.
Wracając do tematów zasadniczych, a mianowicie... Tak, od wczoraj, dzisiaj już jest w Beijing, w Pekinie. Wczoraj premier tutaj zawitał w Szanghaju, gdzie odbyło się bardzo duże, ogromne forum biznesu rosyjsko-chińskiego. A dzisiaj tak, w dniu dzisiejszym ma zaplanowane spotkanie i zarówno z prezydentem Xi, jak i premierem Li Qiangiem. Kwestie, które oczywiście są, to są kwestie rozszerzenia współpracy gospodarczej. Tutaj wszystkie i oficjalne komentarze i różnych ekspertów są jednoznaczne, że Chiny dalej będą rozwijać współpracę między Rosją, a właśnie z Rosją we wszelkich różnych dziedzinach i jak najszerszych. Premier zapowiedział, że na ten rok cel jest, że obroty handlowe między Rosją a Chinami mają wynieść 200 miliardów dolarów. Oczywiście możemy się łatwo domyślać, że większość to będzie import chiński z Rosji, szczególnie surowców. Natomiast nic nie wskazuje na to, że tutaj jakiekolwiek byłyby zawirowania w tej współpracy, czy najlepiej też świadczy fakt, że będzie przyjmowany również nie tylko przez premiera, ale przez prezydenta Xi. Także to jest, no zobaczymy, co te przyniosą, ale sądzę, że tylko i wyłącznie dalsze zacieśnienie tej współpracy, co jest.
A z kolei wysłannik Chin, jego wizyta w Polsce i na Ukrainie, te negocjacje pokojowe, co z kolei mówi się na ten temat?
Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo były bardzo duże zapowiedzi jego wizyty, zresztą i w prasie zagranicznej, no przecież to miał być tour. Zaczął się od Ukrainy. I na Ukrainie miał pierwszy zimny prysznic, bo tutaj oczywiście nawet w oficjalnym komunikacie z jego spotkania w Kijowie, nic nie było podane o tym, że Kijów mocno obstaje nie przy planie prezydenta Xi, czy stanowisku prezydenta Xi w sprawie uregulowania konfliktu na Ukrainie, jak to się określa, ale po prostu, że Ukraina stoi twardo na stanowisku planu prezydenta Zeleńskiego, że nie ma tutaj żadnych ustępstw, więc tu były to było pierwsze starcie, które i pierwszy zgrzyt, który można, trzeba to zauważyć. No jest oczywiście to, że w chińskie komunikaty wszystko potwierdziły, że będą pomagać Ukrainie, Ukraina będzie się rozwijać, chińska współpraca jak najbardziej i oczywiście Ukraina jest za jednymi Chinami, przeciwko separatystom z Tajwanu. Także tutaj był taki ładny komunikat w sumie na okrągło, że wszyscy się ze wszystkim zgadzają, że trzeba tą wojnę zakończyć. Natomiast to dostał kolejny dość powiedzmy sobie chłodne przyjęcie. To było w Polsce. Tutaj znów komunikat chińskiego MSZ-u ze spotkania w Polsce z wiceministrem MSZ-u polskiego nic nie wspomniał o rozbieżnościach. jakie się pojawiły, bo Polska, z tego co jest mi też wiadomo, też postawiła bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie rozwiązania wojny na Ukrainie i zakończenia jej. Natomiast były podkreślane tradycyjne punkty związane z tym, że oczywiście z Polską współpracujemy, Polska jest ważnym partnerem, Polska dla Chin stanowi tutaj ważny przyczółek. W domyśle mogę powiedzieć, że Chinom chodzi, zależy na tym, że Polska jest przecież głównym hubem dla wsparcia Ukrainy, a szczególnie wojskowego, więc z tego punktu widzenia Polska jest z pewnością bardzo ważna dla tych rozmów, dla tej podróży. Natomiast podkreślone były tylko zgodne punkty, ale to znów, że Chiny są członkiem Rady Bezpieczeństwa i ponoszą odpowiedzialność za to, co się za wprowadzenie pokoju i że oczywiście sprzeciwiają się użyciu broni atomowej, broni jądrowej w jakimkolwiek zakresie. Nie omieszkał MSZ podkreślić, że Polska jest również za tym stanowiskiem, że są tylko jedne Chiny, nie ma odrębnego statusu takiego jak Tajwan. Natomiast to, co wczoraj nawet na konferencji rzecznika prasowego MSZ-u tutejszego padło pytanie, które krąży już tutaj wśród ekspertów od wielu dni, co się stało z panem Liu, bo miał z Polski pojechać przecież do Francji, miał być w Berlinie, no i miał być w Rosji. To był jego, że tak powiem, kończący tur. Tymczasem nie wiadomo, co się z nim stało.
Zaginął?
Rzecznik nie odpowiedział, gdzie się znajduje obecnie, czy jest w Paryżu, czy jest gdziekolwiek jest. Nic nie odpowiedział. Nic nie odpowiedział na to pytanie, że oczywiście misja będzie daleko. W dalszej części odpowie na to pytanie w kolejnych dniach.
Czyli możemy powiedzieć, że ta ofensywa pokojowa nie do końca się udała i trochę jest fiaskiem.
Inaczej bym to określił, że ja bym określił to w ten sposób, że tak jak tutaj wyraźnie to czuć, że po prostu Chiny spodziewały się innego przyjęcia, tak przez Ukrainę, jak i przez Polskę. A w związku z tym, że dostały bardzo ostre stanowisko ze strony i ukraińskiego MSZ-u, i polskiego MSZ-u, i bez względu na to, co tutaj piszą, rozmawiają, że wszystko jest w porządku i wszystko idziemy na drogą pokojową, to jednak być może pan ambasador i specjalny wysłannik Liu został wezwany z powrotem do Chin, żeby uzgodnić, co dalej z tą misją pokojową. Chociaż podkreślane jest tutaj, że to jest dopiero pierwszy krok na tej misji, pierwszy krok do tego, aby to właśnie osiągnąć.
I historyczne...
No, ale rozbieżności są duże.
Rozbieżności są duże. Zostało tak. Nam półtorej minuty, panie redaktorze. Jak pan nazywa to historyczny szczyt Chiny, państwa Azji Centralnej? Dlaczego historyczny i dlaczego ważny z powodów umów czy tych gospodarczych spraw?
Z pewnością jest to bardzo ważny szczyt. Również z tego względu, że po raz pierwszy spotkali się wszyscy pięciu prezydentów tych republik Azji Centralnej. Już nie chcę tego wszystkiego wymieniać, żeby czasu mamy mało, ale spotkali się właśnie w piątkę z prezydentem Xi i podpisano bardzo dużo, 56 umów w sumie różnych gospodarczych. Tutaj zwracam uwagę jakby kompleks dwóch spraw. Po pierwsze energetyczne, czyli wiadomo, że one są bogate w ropę, złoża gazu, więc nowa konstrukcja nowych linii przesyłowych gazu właśnie i ropy. Dwa, logistyczna. To jest, chociaż Chiny tam są zaangażowane we wszystkich tych krajach już od dobrych ponad 10 lat, ale w tej chwili nabiera kształtu realnego już połączenie wszystkich krajów i podłączenie przez Turcję drugiej linii kolejowej czy drugiego szlaku kolejowego, nie tylko przez Rosję, ale do Europy. No niestety nie zawsze on będzie szedł przez Polskę, bo do Sankt Petersburga planują po prostu do Niemiec. Natomiast jest istotne to, że ta linia kolejowa będzie też w przyszłości połączona z Afganistanem i Pakistanem. Więc nie zdziwię się, jeśli w przyszłości to 1 plus 5 powiększy się do, no Iran jest też w zasięgu, czyli do 1 plus 8. Także tutaj to jest niezmiernie ważne. I trzeci aspekt sprawy, o którym chcę wspomnieć przy okazji tego szczytu, to były sprawy bezpieczeństwa, bo Chiny zaoferowały się, że będą szkolić służby ich wojskowe, bezpieczeństwa w zakresie zwalczania z terroryzmem. To z kolei ma swoje oczywiście przełożenie na ten rejon Xinjiangu chińskiego, który graniczy z tymi właśnie republikami, gdzie właśnie te ruchy islamskie są wciąż żywe i dość silne.
To my tylko przypomnijmy, oprócz Chin to również Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan i Tadżykistan spotkali się właśnie z przedstawicielami Chin. No. I te podsumowanie...
I nie było prezydenta Putina, co też jest warte zauważenia.
I może niepokoić nieco Władimira Putina. Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Szanghaj. Bardzo dziękuję za korespondencję. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Ukraina czeka na F-16, komentarz Dmytra Antoniuka, drugi dzień wizyty Andrzeja Dudy w Londynie oraz 2 miliardy euro od włoskiego rządu dla powodzian. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ukraina czeka na F-16, o szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Była dziwna i sprzeczna informacja za ostatnie dwa dni o tym, że piloci ukraińscy zaczęli swoje szkolenie, ćwiczenie w kilku krajach, w tym w Polsce. Ta informacja była sprostowana wczoraj. Ukraińscy piloci będą szkolić się zaczynając tylko od lipca. To odsuwa oczywiście przekazanie nam tych samolotów na jeszcze kilka miesięcy dalej.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Drugi dzień wizyty roboczej prezydenta RP w Londynie, odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny oraz kwestie dotyczące przyciągania inwestorów do Polski to najważniejsze zagadnienia, jakie Andrzej Duda dziś poruszy. Wczoraj po wystąpieniu w londyńskiej konferencji na temat obronności udał się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, gdzie dziękował Polonii za podtrzymywanie pamięci i polskości.
Dziękuję za to, że to był zawsze ten ośrodek, gdzie ta polskość była, tętniła do czasu, kiedy było to potrzebne. Tutaj trwała walka właśnie o to, by Polska odzyskała swoją pełną wolność, niepodległość, suwerenność. Tu przybywali ludzie Solidarności, tu znajdowali swój azyl, swoje schronienie, tu bardzo często znajdowali pomoc. Ale dziękuję, że do dzisiaj cały czas jest to miejsce, gdzie nasi rodacy przychodzą. Cieszy mnie to także, że właśnie ci z młodszego pokolenia, ci z tej młodej emigracji.
Większość dzisiejszej agendy prezydenckiego kalendarza skupia się wokół spotkań i kuluarowych rozmów na forum Wall Street Journal Council of Leaders. Prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce. 2 miliardy euro wynosi pakiet pomocowy dla poszkodowanych powodziami w północno-wschodniej części Włoch, ogłosiła premier Giorgia Meloni. W powodziach zginęło 15 osób, a tysiące musiało zostać ewakuowanych. Zalane zostały pola uprawne. Premier Meloni przyznała, że w obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się Włochy, znalezienie 2 miliardów euro w ciągu kilku dni nie jest łatwym zadaniem. Dodała, że konieczne będzie odbudowanie strat, ale oszacowanie potrzeb i szkód nie jest jeszcze możliwe. Do domów wciąż nie może wrócić 23 tysiące osób. 2700 śpi w schroniskach. Na niektórych obszarach w ciągu zaledwie 36 godzin spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj spada w ciągu pół roku. Słowacja przywraca tymczasowo kontrolę na swoich granicach. Będą obowiązywać do 8 czerwca i mają związek z organizowanymi przez naszych południowych sąsiadów wydarzeniami o charakterze międzynarodowym. Pierwszym z wydarzeń, w którym wezmą udział światowi politycy i eksperci, będzie rozpoczynająca się w poniedziałek 3-dniowa konferencja Globsec w Bratysławie. Z kolei 6 czerwca w stolicy Słowacji spotkają się prezydenci bukareszteńskiej dziewiątki, czyli państw tworzących wschodnie skrzydło NATO. Kontrolę przywrócono, aby ograniczyć ryzyko zakłócania porządku publicznego. Wjazd na terytorium Słowacji jest od dziś możliwe tylko przez dawne przejście graniczne. W przypadku granicy z Polską jest to 18 przejść drogowych i 3 kolejowe. Kontrole obowiązują też w portach lotniczych. W ochronie granic policjantów będzie wspierać każdego dnia do 150 żołnierzy. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro, poinformowała o tym na Twitterze przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Podkreśliła to, że to finansowe wsparcie pomaga Ukrainie podtrzymać funkcjonowanie podstawowych usług publicznych, jednocześnie broniąc się przed rosyjskim najeźdźcą. Od początku roku przekazaliśmy w sumie 7,5 miliarda euro pomocy budżetowej, a będzie więcej, dodała szefowa komisji. To czwarta transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Kolejną wypłatę władze w Kijowie otrzymają w czerwcu. Zgodnie z unijnymi ustaleniami pieniądze mają być przekazywane do końca roku w formie regularnych, comiesięcznych wypłat.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie także z burzami. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna 12 stopni we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 16 w Szczecinie, 22 stopnie w Bydgoszczy, 26 w centrum i na wschodzie kraju.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Wczoraj odbyła się uroczysta gala Polskiej Ligi Siatkówki. Najlepszym zawodnikiem uznany został Tomasz Fornal z Jastrzębskiego Węgla, natomiast zawodniczką Monika Fedusio, Grot Budowlani Łódź. Trenerem sezonu Marcelo Mendes z Jastrzębskiego. Odkrycie to Dominika Pierzchała wśród pań BKS Bielsko i Kuba Hawryluk AZS Olsztyn. Najlepszym obcokrajowcem naszej ligi siatkarskiej David Smith z Zaksy, a wśród pań Valentina Diouf ŁKS Comerscon Łódź. Barcelona chyba zbyt długo świętuje mistrzostwo Hiszpanii, bowiem już przegrywa drugi mecz z rzędu od momentu, kiedy już klepnęła to mistrzostwo, wygrywając ze Espaniolem. Tym razem przegrywa z Realem Valladolid na wyjeździe 1-3. Bramkę strzela Robert Lewandowski w samej końcówce tego meczu po zagraniu De Jonga. Bardzo ładnie wyszedł sam na sam nasz kapitan i strzelił swojego 23. gola w tym sezonie. Ma 6 bramek przewagi nad Karimem Benzemą. Dziś być może Francuz da odpowiedź, bowiem Real gra z Rayo Vallecano. Magda Linet wygrywa w pierwszej rundzie turnieju WTA w Strasburgu. Jest to ostatni etap przygotowań do Roland Garros. Pokonała Hiszpankę Christinę Buschke 2-1 w setach. Natomiast, i teraz jej rywalką będzie Anastazja Pawluczenkowa. Natomiast Iga Świątek wstawiła na swoich mediach społecznościowych 2 zdjęcia już z Paryża. Pierwsze na korcie treningowym, gdzie napisała dobrze zwrócić, natomiast drugie idąc w bluzie z torbą, uśmiechnięta od ucha do ucha, Iga w Paryżu, tak jest zatytułowane to zdjęcie, a więc wiemy, że Iga jest w dobrej, miejmy nadzieję, dyspozycji na pewno, jeśli chodzi o mental, ale z udem pewnie tym kontuzjowanym podczas turnieju w Rzymie też już sobie poradziła. No i jutro dowiemy się, kogo wylosuje w pierwszej rundzie, natomiast wiemy, że 8 polskich zawodników wystartuje właśnie w turnieju Roland Garros. Iga broni tytułu. Dwukrotnie już w swojej karierze wygrywała na kortach w Paryżu nasza światowa jedynka. Teraz to wszystko w sporcie. Kolejne po godzinie 9, na który zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. 14. urodziny Radia Wnet. Zapraszamy do świętowania w najbliższą niedzielę 28 maja na 22. jarmarku Świętego Dominika na warszawskim Służewie. Ulica Dominikańska 2. Czekamy na Państwa od godziny 8. To była autopromocja.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I godzina 8:13 na naszych zegarach. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a ja zapraszam już na rozmowę.
To co?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, a filozof, publicysta. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
Na początek sprawa, która od kilku dni wywołała duże emocje wśród opinii publicznej, ale nie tylko, wśród polityków również. Zbliża się wielkimi krokami 80. rocznica rzezi wołyńskiej, panie profesorze. Wiemy, co powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Powiedział między innymi, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien powiedzieć przepraszam, i proszę, prosimy o wybaczenie. Z kolei Krzysztof Sobolewski spodziewa się, sekretarz generalny PiS, znaczącego gestu. Panie profesorze, jak powinniśmy mówić o rzezi wołyńskiej? Czy powinniśmy teraz czegoś wymagać?
Powinniśmy mówić jasno oczywiście. To była straszna zbrodnia. I to nie tylko jeśli chodzi o ilość zamordowanych Polaków, ale z sposób mordowania i okrucieństwo niewyobrażalne wręcz. Wobec tego oczywiście, że trzeba o tym mówić, nawet w takich trudnych czasach. Ostatecznie to, że popieramy i pomagamy Ukrainie i to w sposób no, bardzo wyróżniający się, to dowodzi, że tutaj nasze intencje są czyste. Natomiast jeśli chodzi o historię, no to to trzeba no, jakoś doprowadzić do takiego stanu, który byłby w miarę satysfakcjonujący. To nie może być tak, że Ukraińcy w ogóle zrzucają odpowiedzialność i mówią, że nie było, albo że jakaś symetria panowała. Nie, no takie rzeczy trzeba jasno postawić i myśmy no, też nie powinniśmy uciekać od jednoznacznego języka w tej materii.
A jednoznaczny język, panie profesorze, to właśnie taki, który płynie między innymi od Łukasza Jasiny, że po prostu przepraszam z ust prezydenta byłoby adekwatne? Bylibyśmy usatysfakcjonowani wtedy?
No ja wiem, że to przepraszanie stało się nawykiem w dzisiejszym świecie i się bardzo zdewaluowało, no, ale przynajmniej to no, jest jakiś wyraz tego, że ta strona ukraińska zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za tę zbrodnię. Tak, nasi tam dziadowie popełnili straszną zbrodnię i z tego powodu no, czujemy się źle i prosimy o wybaczenie. No, nie chcę tutaj formułować tekstu dla pana prezydenta Ukrainy, ale to coś w tym stylu powinno być jednak. No ten temat nie zniknie. To nie jest tak, że jakoś go przyklepiemy za 10, za 20, za 100 lat. Jeżeli to nie zostanie jakoś załatwione jednoznacznie, to on będzie wychodził.
To bardzo dziękuję za ten komentarz, ale zapytam też o to, co się dzieje już stricte, jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej. Panie profesorze, wiemy, że toczą się różnego rodzaju dyskusje na zwiększania funduszy, na przykład na dozbrajanie Ukrainy. No i tutaj podmiotem czy państwem blokującym są Węgry, które mają swoje uzasadnione obawy czy argumenty, że nie chcą zwiększać tej pomocy Ukraińcom. Ukraina nie będzie także w stanie zwyciężyć w konflikcie z Rosją, oświadczył z kolei wczoraj premier Węgier Viktor Orbán na forum ekonomicznym w Katarze. Jego zdaniem NATO nie ma zamiaru rozmieścić wojsk na terytorium Ukrainy. Jak pan patrzy na tę narrację płynącą z Budapesztu? Z czego ona wynika, a przede wszystkim jaki będzie miała wpływ na relacje pomiędzy Polską a Węgrami?
No tak, to bardzo niefortunnie się stało, że te relacje między Polską a Węgrami w tej chwili ochudły z tego właśnie powodu, że Węgry prowadzą taką politykę. No to jest polityka bardzo, jakby to powiedzieć, no prowęgierska, to znaczy Orbán bardzo broni interesu Węgier, zdają sobie sprawę, że to no, ogólną sytuację komplikuje, no, ale jego argumenty są takie, że Unia nigdy nie stanie po stronie Węgier, a nawet zrobi wszystko, żeby temu rządowi utrudnić życie, a może doprowadzić do jego obalenia. Oni są zależni od Rosji energetycznie i nie tylko i nie mogą liczyć na jakąś radykalną zmianę w tej sprawie, a poza tym są te stare zadry ukraińsko-węgierskie, więc Węgrzy się skarżą, że ta mniejszość węgierska jest źle traktowana i tak dalej. Więc to jest taki stricte węgierski punkt widzenia. No nie wiem, jakbym był Węgrem, jakbym się do tego odnosił. No z naszego punktu widzenia, nawet rozumiejąc te racje węgierskie, nie jest to dobre, ale też jest taki element trochę samo spełniające się prognozy, bo jeżeli on mówi, że Rosja nie zostanie pokonana, no my oczywiście nie wiemy, czy zostanie, czy nie zostanie, ale jeżeli już mówimy, że nie zostanie pokonana, no to nie będziemy robić wystarczająco, żeby ją pokonać. Jest to troszkę niebezpieczny sposób myślenia.
Niebezpieczny sposób myślenia, ale gdzieś jest w tym wszystkim spójność. Mówię właśnie o tym między innymi odmawianiu zwiększenia funduszy na dozbrajanie Ukrainy. Panie profesorze, dzisiaj ambasadorowie unijnych krajów będą wznawiać negocjacje w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. O co my głównie apelujemy teraz? Czego Polska się domaga? Jakie są główne nasze priorytety, jeżeli chodzi o te sankcje? I czy rzeczywiście, jak pan patrzy od środka z Brukseli, czy te sankcje przynoszą realne skutki?
No, sankcje zawsze przynoszą realne skutki. No, przecież to są takie skutki długofalowe. Jeżeli się tam, nie wiem, prawda, blokuje jakieś firmy, które handlują z Rosjanami, to oczywiście ma to wpływ. Przecież sprawa najważniejsza to jest ta, że wojnę wygrywa się na polu bitwy. Wojny nie wygrywa się przez sankcje. Sankcje pomagają. Dobrze, że są, ale no to też ma swoją drugą stronę. To znaczy, prawda, Rosja jakoś nauczyła się obchodzić te sankcje. To jest też okazja dla tych krajów, których te sankcje nie wiążą, żeby Rosję wspierać. No i też no, podnoszą się głosy, zwłaszcza tu w Europie Zachodniej, że może już dość tego i że no, troszkę tak jak pan premier Węgier, że przecież Rosji tak nie pokonamy, no to może lepiej usiąść przy stole, a jeżeli tam Ukraina odda kawał terytorium, to są terytoria sporne, więc może zakończmy całą sprawę i wróćmy do interesu jak zwykle. Więc ja myślę, że te sankcje już troszkę się wyczerpały. No, to jest główna sprawa, to jest pomoc militarna i na to trzeba położyć duży nacisk, a tutaj już nie bywa. Ameryka pomaga, co jest bardzo dobre, prawda, Polska pomaga, ale nie wszystkie kraje chętnie w tym by uczestniczyły.
Pojawiła się, panie profesorze, jeszcze taka propozycja. Nie wiem, na ile ona jest realna i rzeczywista, by po raz pierwszy uderzyć w Chiny za pomaganie Rosji właśnie w prowadzeniu wojny na Ukrainie, że dyskutowana ma być ta sprawa. Jak pan realnie ocenia takie sankcje, taki scenariusz?
No, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Nie jest. Chiny są zbyt dużym graczem w tej chwili gospodarczym i nie tylko politycznym. I oczywiście to jest w tej chwili ten gracz, którego się boją wszyscy, nieobliczalny, nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś wielkiego zderzenia. No, pamiętajmy, że Francja i Niemcy mają bardzo silne kontakty gospodarcze z Chinami, więc oni mogą się zżymać na politykę wspomagającą Rosję, ale dla nich przecięcie tych związków z Chinami byłoby gospodarczo bardzo kosztowne, więc to wydaje się mało realne. Natomiast mogą być oczywiście jakieś tam pohukiwania i pokrzykiwania, ale to nie ma specjalnego znaczenia.
Panie profesorze, i też bardzo głośno komentowana ostatnio wypowiedź Olafa Scholza. Mówię oczywiście o zniesieniu zasady jednomyślności i jakie są reperkusje tej wypowiedzi? Czy ten temat został podniesiony w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej? Czy mówi się coraz głośniej i wyraźniej na ten temat?
No, oczywiście, że się mówi. No, ja sam się wypowiadałem w Parlamencie Europejskim, kiedy był kanclerz Scholz, no i powiedziałem no coś takiego, że to właśnie jest bezczelność proponować zniesienie zasady weta w polityce zagranicznej, a w domyśle dalej, prawda, w innych dziedzinach. No, kto to mówi? Robił to przedstawiciel państwa, które tu najbardziej zawiniło w tym obecnym kryzysie, jaki mamy. To jest państwo, które miało ścisłe związki z Rosją, uzależniało Europę od Rosji, od rosyjskiej generalnie, nie słuchało innych, robili co chcieli. Kilka lat wcześniej kryzys migracyjny, Angela Merkel samowolnie, prawda, otworzyła granice i ci ludzie nagle domagają się zniesienia weta, co oznacza, że oni będą mieli jeszcze więcej władzy niż mają, bo system głosowania ten większościowy jest taki, że praktycznie wyklucza stworzenie mniejszości blokującej. Praktycznie jest to niemożliwe, jeśli nie dołączy do tego któryś z tych, no, z tych wielkich, dużych graczy, czyli Francja albo Niemcy. Więc ten pomysł jest, my chcemy więcej władzy, prawda? My Niemcy, my Francja, my chcemy więcej władzy, bo ci mali tutaj będą nam przeszkadzać. No, chwała Bogu, że ci mali jeszcze są i mogą trochę poprzeszkadzać. Bo inaczej będzie zupełna samowola. Więc temu się trzeba gwałtownie przeciwstawić, a komisja, cała ta biurokracja europejska i komisja i większość w parlamencie oczywiście, że jest za. Oni by chcieli możliwie najwięcej władzy odebrać państwom członkowskim, a zwłaszcza tym mniejszym państwom członkowskim, a szczególnie już z Europy Wschodniej. Więc to, co się toczy w tej chwili, to są rzeczy niezmiernie ważne i od tego rozstrzygnięcia dużo zależy. Jeżeli by się udało, a nie wątpię, że Niemcy nie będą tutaj się hamować w tych swoich planach i komisja pójdzie za nimi. Gdyby co nie daj Boże do tego doszło, to będzie ogromny cios w suwerenność państw członkowskich, bo to będzie polegało na tym, że ci duzi będą mieli jeszcze więcej władzy, a ci mniejsi będą mieli mniej, a często w ogóle nie będą mieli żadnej władzy, tylko będą musieli słuchać. No, zobaczymy, co się stanie po wyborach europejskich, czy to się jakoś tam troszkę przynajmniej zrównoważy, ale już teraz trzeba, prawda, bić na alarm i mówić nie, zwłaszcza, że kanclerz Scholz powiedział coś jeszcze bardzo niepokojącego, mianowicie, że to jakoś można zrobić bez zmiany traktatu. Ja nie wiem dokładnie, co on miał na myśli.
No właśnie, miałam się o to pana profesora zapytać. Formalnie, technicznie, jak można wprowadzić brak tej zasady bez zmian traktatu?
To musi być jakiś ruch, prawda, kompletnie na lewo, to znaczy jakiś złamaniem, z jakimś oczywistym łamaniem traktatu. Nie wiem jak, ale oni są dość sprawni w tym wszystkim, znajdą jakąś podstawę prawną, żeby powiedzieć, że to nie jest tam, nie wiem, ograniczenie prawa weta, tylko to jest coś innego. To się zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości to przyklepie. Więc można się liczyć z tym, że tu będą jakieś takie zabiegi po bandzie, ostro. No bo w normalnej procedurze to byłoby bardzo trudne, bo to po prostu nie przewystarczy jeden głos, prawda? Bo to musi być jednomyślnie przyjęte. Więc w normalnej procedurze by nie przeszło, bo zawsze by ktoś prawda, zgłosił to weto. Czy Polska, czy Węgry, czy jakikolwiek tam jeszcze inny kraj. Natomiast jeżeli oni chcą to przeforsować, zniesienie jednomyślności przeforsować większością, to będzie jakaś, musiało to być przeprowadzone przez jakąś prawną i no zabieg, co tu dużo mówić, no na granicy albo poza granicą prawa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, filozof, publicysta. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. A my za kilka chwil będziemy już rozmawiać o tym, co dzieje się w Rosji, bo przypomnijmy, obce, chyba w wielkim cudzysłowie, obce wojska w Rosji pierwszy raz od 80 lat. Kim są Rosjanie, którzy zaatakowali Rosję? O to będziemy pytać pana pułkownika Piotra Lewandowskiego za kilka.
Rok 2009 zapisał się w historii ludzkości złotymi zgłoskami ze względu na wodowanie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet, które to wydarzenie przyćmiło Nobla dla Obamy, odlot Pixara, nie mówiąc już o Nelly Furtado i mistrzostwie wszechkosmosu w awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson. Krótko mówiąc, 20 maja stukają nam dwie siódemki, czyli z wieku dziecięcego przechodzimy w wiek młodzieńczy, co oczywiście jest okazją do wspólnego świętowania. Wnet, urodziny Wnet. 25 maja zapraszamy.
This week from the Political Periscope, Żydrūnė Vitaitė, co-founder of Women Go Tech from Lithuania.
So for Russia, Crimea is a military base. For Ukraine, Crimea is a place of diversity, also a window to global south.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. The Political Periscope.
To była autopromocja.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9.15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet. 8.34 i my teraz będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Rosji, a dokładnie kim są organizacje, które wkroczyły na teren Federacji Rosyjskiej. Z nami jest pan pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, wykładowca Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Kim są więc te obie organizacje, o których mówimy? Rosyjski Korpus Ochotniczy, jednostka rosyjska, a także Legion Wolności Rosji. Co to są za jednostki? Dlaczego one postanowiły wkroczyć na teren Federacji Rosyjskiej?
Znaczy, obie są to jednostki ochotnicze i oczywiście wbrew rosyjskiej propagandzie one rzeczywiście w znaczącej ilości składają się z Rosjan. Natomiast mówimy tu o formacjach, z których jedna stanowi część Legionu Cudzoziemskiego, który w zasadzie w pierwszych dniach już rosyjskiej inwazji został sformowany w ramach ukraińskich sił zbrojnych. Natomiast druga z nich jest jednostką samodzielną rozmiarów mniej więcej brygady. Tutaj jak środowisko emigracyjne, opozycyjne rosyjskie twierdzi, że w sumie to jest mniej więcej 5 batalionów, czyli jeżeli są to bataliony w pełni ukompletowane, mówimy o liczbie żołnierzy sumarycznie rzędu około 4,5 tysiąca. Natomiast są to formacje, które w znacznej części, to musimy pamiętać, składają się z rosyjskich nacjonalistów, którzy nie zgadzają się co prawda z obecnym obrazem Rosji, z wizją Putina, co nie znaczy, że ich obraz przyszłej potencjalnej Rosji, o którą są skłonni walczyć, jest zgodny z obrazem państwa demokratycznego w obrażeniach naszych.
Jak udało się, panie pułkowniku, wyjechać na teren Rosji ciężkim sprzętem? Jak to się udało? Dziurawa granica jest taka w Federacji Rosyjskiej, czy to była po prostu bardzo dobrze zorganizowana akcja?
Znaczy, jest to świetnie zorganizowana akcja. Możemy śmiało zakładać, że jest to robota HUR, czyli Agencji Wywiadu Wojskowego Armii Ukraińskiej, Ukraińskich Sił Zbrojnych. Bo warto zauważyć, że zarówno znaczna część Legionu Cudzoziemskiego, jak i inne tego typu formacje, one podlegają operacyjnie pod Wojskowy Wywiad Ukraiński. I za tą operacją, moim zdaniem, stoi właśnie wywiad wojskowy Ukrainy. Oczywiście broń, pojazdy, wszystko to pochodzi z zasobów armii ukraińskiej. Po części może pochodzić z zdobyczy wojennych, które Ukraina uzyskała na armii rosyjskiej. Natomiast samo zaplanowanie operacji, przygotowanie jej, cała oprawa propagandowa. No to są działania, które wpisują się w działania, no w zależności, którą doktrynę przeczytamy, ale możemy je nazwać albo niekonwencjonalnymi, albo działaniami nieregularnymi.
Mówi się, że jest to podobna sytuacja, albo przynajmniej porównuje się do tego, co się działo na Krymie, o zielonych ludzikach, że jest to podobny zabieg. Czy Władimir Putin jest zaskoczony według pana tą operacją i tym, że właśnie te dwie organizacje znalazły się na terenie Rosji?
To znaczy, pierwsza część pytania książkę Chichot Historii, w doktrynę, którą opublikował obecny dowódca na Ukrainie, czyli Gerasimow, bo funkcjonuje takie pojęcie jak doktryna Gerasimowa, czyli właśnie prowadzenie takich działań pod fałszywą flagą. I te działania jak najbardziej wpisują się, czyli można powiedzieć, że Ukraińcy zaimplementowali Rosjanom ich doktrynę własną. I stąd jak gdyby te odniesienia do sytuacji na Krymie. Natomiast co do zaskoczenia, ono nastąpiło, bo gdyby były przecieki co do operacji i tak dalej, no to te oddziały wpadłyby w rosyjską zasadzkę. Nic takiego się nie stało, Rosjanie zostali zaskoczeni. Natomiast jest to o tyle kuriozalne, że te jednostki rosyjskie, one przeprowadziły próbę w mniejszej skali, bodajże w marcu, z tego co pamiętam, podobnych działań. Więc to była taka próba do tej operacji większej. A to też świadczy o tym, że rosyjska granica jest obecnie chroniona relatywnie słabo, dlatego że no, znaczna część jednostek, w tym jednostki przewidziane do takich działań antyterrorystycznych, czyli Rosgwardia, one w znakomitej większości znajdują się na Ukrainie i zdolności reakcji Rosji na zagrożenia w tej skali są obecnie mocno ograniczone. Nie znaczy oczywiście, że ich nie ma. Na ile to wpływa na sytuację na froncie? No, ta skala relatywnie niewiele, jeśli chodzi o sytuację stricte militarną. Natomiast jeżeli te operacje się będą powtarzać, będą częstsze, no Rosja nie może sobie pozwolić na przekaz zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, że ich granice są zagrożone. Bo jednym z takich fundamentów polityki rosyjskiej to jest to, że Rosja jako mocarstwo jest nietykalna. A to działanie pokazało dokładnie coś innego. No i termin tych działań był nieprzypadkowy, czyli tuż po ogłoszonym przez Rosjan sukcesie, czyli zdobyciu Bachmutu, te działania po części przykryły propagandę rosyjską dotyczącą właśnie Bachmutu.
A już powiedzieliśmy, że to są Rosjanie w mundurach nierosyjskiej armii. Panie pułkowniku, co my dokładnie wiemy? Co się tak naprawdę wydarzyło w tym obwodzie białgorodzkim? Bo ja mówiłam o tym, że wjechali ciężkim sprzętem, ale co dokładnie ci wojskowi, ci Rosjanie dokonali? Czy co się naprawdę tam wydarzyło?
Tutaj, tu jak gdyby mamy ciągle szum informacyjny, ale z tego, co możemy wstępnie, mówiąc tak obrazowo, odcedzić, to było zaatakowanie przejścia granicznego, opanowanie tego przejścia, zajęcie co najmniej jednej wioski, chociaż była mowa potem o dwóch miejscowościach. Tam ciężkie walki się w pierwszej fazie nie toczyły. Zorganizowano oczywiście takie typowo propagandowe działania typu referenda i tak dalej, no ale tu mówimy już o takim czysto propagandowym przekazie, gdzie pojawiły się informacje, gdzie tam pięć okręgów, które byłyby odpowiednikiem mniej więcej naszych powiatów, ogłaszały niepodległość. No to jest oczywiście takie mocno propagandowy przekaz, tam żadnego wielkiego ruchu oddolnego w związku z pojawieniem tych oddziałów nie było. Natomiast militarnie ciekawy też był cel, dlatego że działania były relatywnie niedaleko składu rosyjskiej amunicji jądrowej, który podobno pilnie ewakuowano. Więc tutaj jak gdyby ten przekaz był też taki ciekawy, że zagrożenie poziomu strategicznego pojawiło się na chwilę. Rosjanie kontratakowali w pierwszej fazie lotnictwem, czyli samoloty i śmigłowce. Atakujący twierdzą, że żadnych strat nie ponieśli. Rosjanie publikowali zdjęcia zniszczonego sprzętu. Był to z pewnością sprzęt ukraiński, natomiast ja mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście ten sprzęt zniszczono w czasie trwania tej operacji, a czy nie jest to, mówiąc takim językiem potocznym, rosyjska ustawka. I w zasadzie wiemy tyle.
Wiemy tyle i jeszcze pytanie, czy do wewnętrznych walk, jeżeli chodzi o wojsko rosyjskie, o dowództwo rosyjskie, wykorzystywana jest ta sytuacja właśnie z Białogardu, z obwodu białogardzkiego, czy pojawiają się słowa krytyki, na przykład pod adresem Prigożyna, jak to właśnie jest wykorzystywane?
Tak, oczywiście. Jedną z pierwszych osób był właściciel Wagnera, czyli Prigożyn, który kolejny raz oskarżył, no przede wszystkim Szojgu, bo to jest jak gdyby jego pierwszy cel. Czyli minister obrony oskarżył go o nieskuteczność, o doprowadzenie do słabości Rosji i tak dalej. Więc to jest wykorzystywane, na pewno pozycje Putina takie działania podważają. Natomiast jedna czy dwie takie akcje, one nie mają wystarczającej siły przekazu, żeby dokonać jakichś istotnych przetasowań. Natomiast jeżeli te operacje będą się powtarzać, nawet w podobnej skali, ale za to wielokrotnie i w wielu obszarach, to rzeczywiście będzie miało wpływ, bo zmusi Rosję do przekierowania części wojsk do ochrony granic. No i rzeczywiście pozycję Putina zacznie to podważać.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. A jeszcze na koniec tylko zapytam, jak liczebne są te grupy? Mówimy o setkach, tysiącach Rosjan, którzy wkroczyli właśnie na teren Federacji Rosyjskiej?
Tak, no nam to przebrzmiało wstępnie. Przekaz jest taki, że jest około 5 batalionów, ukraiński batalion lekkiej piechoty, bo mówimy o takiej liczy w granicach 600-700 żołnierzy, to być może być jeszcze jakieś wsparcie i tak dalej, czyli między 3 a 4,5 tysiąca.
Jakim sprzętem dysponują?
Z tego, co widzieliśmy, lekki sprzęt, czyli pojazdy Humvee, lekkie pojazdy opancerzone. Podobno pojawiły się czołgi. Podobno gdzieś się pojawił śmigłowiec, aczkolwiek wątpię, żeby siły rosyjskie dysponowały jak gdyby na użytek własny śmigłowcami. Czyli typowe pododdziały lekkiej piechoty z niewielką ilością czołgów.
A myśli pan, że dojdzie do jakiegoś starcia? No bo Rosja nie może przecież bezczynnie czekać.
No, Legion się wycofał, bo to był typowy rajd, czyli mówiąc o działaniach rajdowych, mówimy o takim nagłym uderzeniu, infiltracji ugrupowania przeciwnika, działania na tyłach i szybkim wycofaniu. I taki właśnie rajd wykonano. Rosja się spóźniła z kontratakiem, ewidentnie. Natomiast reakcja Rosji z pewnością się pojawi. Jaka ona będzie, trudno w tej chwili doprecyzować. Natomiast myślę, że polityka wewnętrzna Rosji będzie musiała tutaj ulec jeszcze takim działaniom, szczególnie w rejonach przygranicznych, takim działaniom stanu wyjątkowego, co też negatywnie w społeczeństwie rosyjskim na obraz tej wojny wpłynie.
Bardzo dziękuję. Pan pułkownik Piotr Lewandowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Pozdrawiam serdecznie. Za kilka chwil wracamy do tematu pojednania polsko-ukraińskiego. Porozmawiamy o pewnym filmie, który będzie brał udział podczas krakowskiego festiwalu filmowego. Konkurs Polski Sad Dziadka o rzezi wołyńskiej z bohaterką i inicjatorką tego obrazu.
Radio Wnet. Posłuchaj Radio Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radio Wnet. Radio Wnet.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Wędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Ósma 48, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studiu Karolina Romanowska, która jest w sumie inicjatorką i bohaterką filmu Sad Dziadka. Witam serdecznie w naszym studio.
Dzień dobry.
Konkurs Polski, Krakowski Festiwal Filmowy. Rozumiem, że tam będzie premiera filmu. Powiedzmy nieco więcej o idei, o samym pomyśle i o powstaniu.
To może zacznijmy od tego, że jest to pierwszy film o Wołyniu.
Dokumentalny.
Dokumentalny, zrobiony przez Polaków i Ukraińców razem. Gdzie ekipa filmowa, no to są Polacy i Ukraińcy. Więc to było wyzwanie na pewno. Mogę dodać tylko, że PIS, Polski Instytut Sztuki Filmowej i taki odpowiednik ukraiński dał nam pieniądze, żebyśmy mogli zrobić ten film. Więc wydaje mi się, że to jest wielka chwila.
Wielka chwila, na pewno istotna w kontekście tego, co ostatnio pojawia się w przestrzeni publicznej, że coraz częściej wracamy do tego tematu. 80. rocznica zbliża się wielkimi krokami, lipiec już niedługo. No to opowiedzmy, jak odkrywałaś tę prawdę o Wołyniu, no i jak te reakcje Ukraińców i Polaków wyglądały?
Tak, to jest bardzo ciężki temat, bo ja dowiedziałam się pierwszy raz jakby o Wołyniu w ogóle, że coś się tam stało. Jako mała dziewczynka, jako małe dziecko. Miałam może 7 lat i to były takie podsłyszane rozmowy.
Za drzwiami pewnie.
Za drzwiami, tak, dokładnie. Nie dla dzieci na pewno. Straszne rozmowy tak naprawdę o mordowaniu członków mojej rodziny. 18 osób zostało zamordowanych. I tak naprawdę przez całe moje życie nie interesowałam się tym tematem. Po prostu gdzieś tam było to z tyłu głowy. W mojej rodzinie moja mama, no nie mówiło się o tym, bo to jest temat, to był temat zbyt trudny. Ale w pewnym momencie przyszedł taki czas, kilka lat temu, że zaczęłam czytać po prostu książki. I jedna z takich książek Witolda Szabłowskiego, Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia, zmotywowała mnie właśnie do tego, żeby wybrać się na Wołyń, żeby przejść ten Wołyń na piechotę, zobaczyć dosłownie każdy centymetr tej ziemi i zrozumieć przede wszystkim, co tam się stało.
Zrozumiałaś?
Zrozumieć jest ciężko. Wydaje mi się, że na to pytanie pewnie nigdy nie dostanę odpowiedzi, bo już rozmawiałam z osobami, które na przykład z doktorem Leonem Popkiem, historykiem, który także próbował to wiele lat zrozumieć i sami powiedział, że czasami wydaje się, że już jesteśmy blisko tej prawdy, ale nigdy nie dostaje
się prawda takim... jest, jakby prawda jest. Wiemy o tysiącach zamordowanych.
Natomiast zrozumienie...
Bardziej chodzi o to zrozumienie
dlaczego?
Przyczyn, tak?
Tak, dlaczego dokładnie. Dlaczego jest bardzo trudnie? Znaczy, ja w tym momencie skupiam się raczej na tym, co jest. Powiem zupełnie szczerze.
A co jest właśnie?
Jest, no właśnie. Wydaje mi się, że zarówno my Polacy, jak i Ukraińcy potrzebujemy po prostu to zrozumieć. Potrzebujemy o tym posłuchać, potrzebujemy o tym rozmawiać. Dlatego też moim celem teraz po tym filmie stało się dążenie do tego pojednania polsko-ukraińskiego. Założyłam stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Zaprosiłam do współpracy zarówno Polaków, jak i Ukraińców, historyków, osoby duchowne. I powiem szczerze, że widzę, że to jest możliwe. Po prostu my o Wołyniu rozmawiamy. Młodzi ludzie, starsi, po prostu rozmawiamy. Słuchamy siebie nawzajem. I teraz już wydaje mi się, że widzę bardziej ten problem, który musimy rozwiązać.
A czy problemem nie jest to, bo to się bardzo często pojawia i to się bardzo często przewija, że po prostu strona ukraińska powinna otworzyć zupełnie swoje terytorium na ekshumację, na to, żeby te pochówki były godne tych osób pomordowanych, że to jest jakby, to jest najważniejsza
tak,
rzecz,
i
żeby
zgadzam
ten pochówek
się,
był
natomiast
godny.
Bodajże dzisiaj rozpoczęły się ekshumacje. Nie wiem, czy to jest oficjalna tak naprawdę wiadomość, ale to powoli zaczyna się to dać.
A gdzie te ekshumacje, pamiętam?
Tak, to gdzieś... To nie jest Wołyń, co prawda, ale dotyczy to rzezi wołyńskich, tych wydarzeń.
No ale czy to nie powinno być właśnie na taką szeroką skalę?
Tak, wydaje mi się, że tak.
Chcecie, przyjeżdżajcie. Gdzie chcecie, gdzie uważacie te ekshumacje, jeżeli mają pomóc w tej prawdzie historycznej i właśnie pojednaniu, to nie powinno być tych ograniczeń.
Wydaje mi się, że tak i też no, będziemy powoli do tego dążyć razem ze stowarzyszeniem. Natomiast... Moim celem jest przede wszystkim pamiętać. I wydaje mi się, że pamięć jest po prostu ważna.
Czy uważasz, że w Polsce mamy za mało właśnie pomników, za mało debat, za mało dyskusji na temat tego wydarzenia?
Tak, powinniśmy rozmawiać. Po prostu powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy otworzyć się na rozmowę, które czasami są trudne. Właśnie chciałabym tutaj wrócić do sytuacji teraz na Ukrainie. Miałam taką rozmowę ja przeprowadziłam się do Polski rok temu. Zaraz jak się zaczęła wojna.
Skąd?
Z Londynu. Mhm. Tak, wcześniej mieszkałam przez wiele lat w Londynie. I zatrudniłam do remontu domu Ukraińców. I akurat, no wiadomo, oni bardzo przeżywali tę wojnę, to co się działo. Ja razem z nimi. I pamiętam jak z Aleksandrem, z moim wtedy pracownikiem, teraz już mogę powiedzieć, że jest jednym z założycieli także właśnie Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Zaczęliśmy rozmawiać na temat Buczy i tego, co tam się wydarzyło. On strasznie to przeżywał, ja zresztą też. No to jest ludobójstwo i jak to mogło się wydarzyć teraz. No i w pewnym momencie, kiedy on wypowiedział słowa, jak my, Ukraińcy, będziemy w stanie wybaczyć to. Przecież nasze pokolenia się z tym nie pogodzą. I w tym momencie on spojrzał na mnie i miałam wrażenie, że zrozumiał, że to będzie ciężkie, ale może być możliwe. Tylko, że tutaj u nas minęło już 80 lat. Po Buczy oni będą potrzebować masę czasu, żeby się z tego w ogóle otrząsnąć.
Czy ty dotarłaś do potomków osób, które zamordowały twoją rodzinę?
Nie dotarłam. Natomiast mam nazwiska, ale chyba nie mam takiej potrzeby, szczerze mówiąc. Bo
to może wtedy byłoby takie prawdziwe pojednanie i wybaczenie. Nie masz potrzeby. Dlaczego?
Dlatego, że wolę docierać do ludzi, tak jak zresztą w filmie Sad Dziadka, którzy pomagali Polakom, ratowali Polaków i skupiać się na tych bohaterach. Bo dla mnie osoby, które ryzykowały swoim własnym życiem, ratując polskie rodziny, gdzie wiele osób, także Ukraińców, zginęło z rąk upowców, banderowców.
Ale to by było prawdziwe wybaczenie, jakby stanęła z tymi ludźmi chyba oko w oko i wtedy powiedziała wybaczam. Czy z nimi po prostu się skonfrontowała? Czy to by było za dużo dla ciebie?
W filmie skonfrontowałam się z jednym człowiekiem z UPA. Jest, bo rozmawiam tam głównie ze starszymi osobami. Mieliśmy rozmowę. Co prawda on był także osobą, która przez wojnę, w tym akcję Wisła, została bardzo doświadczona. To była bardzo trudna rozmowa, nie będę ukrywać. Zresztą w filmie można to zobaczyć. Nie chcę też dużo zdradzać, ale pytanie, gdybym stanęła twarzą w twarz z osobą, z mordercą, no nie wiem, jakbym w tym momencie ci mordercy będą mieli prawdę 100 lat prawie, prawda?
Ale to mają dzieci, mają
To może powiem takie zdanie,
wnuków, które takich jak ty, prawda?
Tak, to może powiem zdanie, które wypowiedziała moja mama do mnie po powrocie z Wołynia. Dzieci nie są odpowiedzialne za zbrodnie rodziców czy dziadków. To jest bardzo, bardzo ważne dla mnie. Więc tak, jeżeli spotkałabym się z dzieckiem oprawcy może...
To byłoby łatwiej.
To byłoby łatwiej, bo moglibyśmy po prostu usiąść i porozmawiać. Natomiast wiem, że zmierzenie się z taką prawdą o członkach swojej rodziny będzie bardzo trudne.
To może kolejny pomysł na kolejną część filmu, żeby pojechać do tych właśnie, dotrzeć do źródeł. I jeszcze na koniec, ostatnio także dużo mówi się o słowie przepraszam, którego brakuje w Polsce. Bardzo często Polacy mówią, że my po prostu nie wymagamy tak wiele, tylko takiego podstawowego słowa. Niedawno pan profesor Ryszard Legutko też mówił, że potrzebny jest gest, że potrzebne jest takie oczyszczenie. Co ty sądzisz na ten temat? Czy nam tego naprawdę tak brakuje?
Ja usłyszałam to słowo od Olka, mojego operatora, Ukraińca, który był ze mną właśnie na zdjęciach do filmu Sad Dziadka. on mi powiedział, przepraszam, mimo że był w moim wieku, on po prostu poczuł taką odpowiedzialność.
Czyli jednak te słowa by się przydały na poziomie rządowym, na poziomie władzy.
Wydaje mi się, że tak, że wiele osób czeka na te słowa. No zobaczymy, jak będzie. Najprawdopodobniej kiedyś przyjdzie taki moment, że Ukraina otworzy się na tą historię, naszą historię bardzo trudną. I wydaje mi się, że to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w pełni pojednani. Na razie musimy do tego dążyć. Jeżeli mogłabym tylko jeszcze dodać...
Tak, bo czas nas goni.
Tak. Jeżeli ktokolwiek chciałby ze mną się skontaktować w sprawie właśnie, dołączyć do Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, to zapraszam na stronę www.pl-ua.org. Premiera filmu Sad Dziadka 30 maja i 2 czerwca na krakowskim festiwalu filmowym, na którą też bardzo serdecznie zapraszam. No i niedługo także, prawdopodobnie wrzesień, październik, moja książka właśnie o mojej podróży na Wołyń, także wykaże się, więc zapraszam.
Ja oczywiście zapisuję sobie już w kalendarzu. Umawiamy się za 1,5 tygodnia już w Krakowie na rozmowę z reżyserem i z tobą ja sobie zapiszę i postaram się obejrzeć.
W piątek jeszcze widzimy się właśnie z Julią Ukrainką, która tutaj zresztą do studia przychodzimy ze Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Właśnie, nie wiem czy razem, ale jesteśmy zaproszeni po 13:00, tak tylko przypomnę.
A to chyba do mnie.
No to w takim razie widzimy się w piątek jeszcze
widzimy
wcześniej.
Widzimy się w piątek i później jeszcze z reżyserem. Wtedy więcej opowiemy już o samym filmie Sad Dziadka. Karolina Romanowska, założycielka Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Bardzo dziękuję za rozmowę. 9:00 na naszych zegarach. Asia Reiner zrealizowała dzisiejszy poranek. Małgosia Kleszcz wydała. Konrad Tomaszewski, oprawa wideo. A w studio już Jakub Duszak, najświeższe wiadomości. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Usłyszymy się o godzinie 12:00.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Ukraina czeka na F-16, komentarz Dmytra Antoniuka. CBA zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz drugi dzień wizyty Andrzeja Dudy w Londynie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, zawieszonego w pełnieniu funkcji w związku z korupcyjnymi zarzutami, jakie usłyszał w marcu tego roku. Do zatrzymania doszło na wniosek prokuratury. Śledczy z Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili Jarosławowi G. 4 kolejne zarzuty, w tym dotyczące nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań poprzez zatajenie sprzedaży Jarosławowi G. złotych i srebrnych monet o wartości 1 700 000 złotych. W marcu tego roku prokuratura przedstawiła Jarosławowi G. łącznie 5 zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 000 złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności. Ukraina czeka na F-16. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Była dziwna i sprzeczna informacja za ostatnie 2 dni o tym, że piloci ukraińscy zaczęli swoje szkolenie, ćwiczenie w kilku krajach, w tym w Polsce. Ta informacja była sprostowana wczoraj. Ukraińscy piloci będą szkolić się zaczynając tylko od lipca. To odsuwa oczywiście przekazanie nam tych samolotów na jeszcze kilka miesięcy dalej.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Drugi dzień wizyty roboczej prezydenta RP w Londynie, odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny oraz kwestie dotyczące przyciągania inwestorów do Polski to najważniejsze zagadnienia, jakie Andrzej Duda dziś poruszy. Wczoraj po wystąpieniu na londyńskiej konferencji na temat obronności udał się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, gdzie dziękował Polonii za podtrzymywanie pamięci i polskości.
Dziękuję za to, że to był zawsze ten ośrodek, gdzie ta polskość była, tętniła do czasu, kiedy było to potrzebne. Tutaj trwała walka właśnie o to, by Polska odzyskała swoją pełną wolność, niepodległość, suwerenność. Tu przybywali ludzie Solidarności, tu znajdowali swój azyl, swoje schronienie, tu bardzo często znajdowali pomoc. Ale dziękuję, że do dzisiaj cały czas jest to miejsce, gdzie nasi rodacy przychodzą. Cieszy mnie to także, że właśnie ci z młodszego pokolenia, ci z tej młodej emigracji.
Większość dzisiejszej agendy prezydenckiego kalendarza skupia się wokół spotkań i kuluarowych rozmów na forum Wall Street Journal Council of Leaders. Prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce. 2 miliardy euro wynosi pakiet pomocowy dla poszkodowanych powodziami w północno-wschodniej części Włoch, ogłosiła premier Giorgia Meloni. W powodziach zginęło 15 osób. Tysiące musiało zostać ewakuowanych. Zalane zostały pola uprawne. Premier Meloni przyznała, że w obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się Włochy, znalezienie 2 miliardów euro w ciągu kilku dni nie jest łatwym zadaniem. Dodała, że konieczne będzie odbudowanie strat, ale oszacowanie potrzeb i szkód nie jest jeszcze możliwe. Do domów wciąż nie może wrócić 23 tysiące osób. 2700 śpi w schroniskach. Na niektórych obszarach w ciągu zaledwie 36 godzin spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj spada w ciągu pół roku. Pożar w szkolnym internacie w Głanie, w którym zginęło 19 dzieci, został wzniecony przez uczennicę po tym, jak władze akademika odebrały jej telefon komórkowy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na gułańską policję. Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 22.50 lokalnego czasu w przygranicznym mieście Magdia, żyjącym z wydobycia złota i diamentów około 320 km na południe od stolicy Głany Georgetown. Śmierć poniosło 19 dzieci, większość z nich zmarła na miejscu od oparzeń i na skutek uduszenia dymem. Najmłodszą ofiarą śmiertelną pożaru był 5-letni syn pracownika placówki. Wszystkie pozostałe ofiary to dziewczynki i uczennice. Prezydent Gułany spotkał się z niektórymi rodzicami zmarłych w poniedziałek po wizycie w szpitalu w Magdi i ogłosił 3-dniową żałobę narodową, napisał Reuters.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenia umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna 12 stopni we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 16 w Szczecinie, 22 w Bydgoszczy, 26 stopni w centrum i na wschodzie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. 23 gole już w lidze hiszpańskiej ma Robert Lewandowski. Wczoraj dołożył jedno trafienie. Tyle, że Barcelona przegrała na wyjeździe z Realem Valladolid 1-3. Oczywiście Barcelona jest już mistrzem Hiszpanii, więc na takie porażki jak ostatnio dwie z rzędu może sobie pozwolić, chociaż pewnie kibice woleliby trochę innej Barcelony w samej końcówce sezonu. Tymczasem do La Liga może dołączyć Krzysztof Piątek, który jest już po słowie z Gironą i najprawdopodobniej z Salernitany via Hertha Berlin, bo to Hertha ma jego kartę zawodniczą, właśnie przeniesie się do hiszpańskiej La Liga. W Salernitanie ostatnio reprezentant Polski notuje bardzo dobre występy. Ma 5 asyst, 4 gole, a więc w Gironie pewnie sobie poradzi. Bardzo rzadko mówimy o lidze saudyjskiej, a tam się dzieją niesamowite rzeczy i to z jakimi zawodnikami. Hit 28 kolejki. Al Nasser z Cristiano Ronaldo pokonał Al Shabab z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie. No i w goście drużyna Krychowiaka prowadziła 2-0, ale końcówka już należała do drużyny Cristiano, który strzelił decydującego gola i jest wciąż możliwe to, że właśnie jego zespół będzie mistrzem kraju, chociaż ostatnie derby Riyadu w tym sezonie były szczególnie ważne właśnie dla układu tabeli, a dzięki korzystnym wynikom w innych meczach Al Nasser ma wciąż szansę na mistrzostwo, chociaż nie jakąś dużą, bo Al Hilal jest zespołem tym najlepszym. Natomiast jeśli chodzi o tenis, bo przecież lada moment rozpocznie się Roland Garros, w zasadzie już kwalifikacje trwają, to Magda Linet wybrała sobie Strasburg, by jeszcze szlifować formę i w pierwszej rundzie pokonała Christinę Buske z Hiszpanii 2-1, a Iga Świątek już trenuje, jest w dobrym humorze, po kontuzji uda, najprawdopodobniej nie ma już śladu, zresztą zobaczymy jak będzie grała, jutro przekonamy się i usłyszymy także o losowaniu, kto będzie rywalką w pierwszym starciu Igi Świątek. 8 polskich zawodników wystartuje w Roland Garros. Jeszcze jedna niezbyt dobra informacja z naszej młodzieżowej piłki nożnej. Trwają Mistrzostwa Europy Under 17 zawodników właśnie do 17 roku życia na Węgrzech. No i Polacy, którzy już mają awans do kolejnej rundy, pozwolili sobie na porażkę z Walią aż 0-3. Drużyna Marcina Włodarskiego wystąpiła w rezerwowym składzie, a dla Walii były to w ogóle pierwsze bramki w tym turnieju. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Rok 2009 zapisał się w historii ludzkości złotymi zgłoskami ze względu na wodowanie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet, które to wydarzenie przyćmiło. Nobla dla Obamy, odlot Pixara, nie mówiąc już o Nelly Furtado i mistrzostwie wszechkosmosu w awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson. Krótko mówiąc, 20...